Raport literacki. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Raportu Literackiego. Anna Torchan
i Jakub Różniak.
I o czym będziemy mówić w tej części programu, Jakubie?
A, w tej części tak. Już? No, wydaje mi się, że warto by było zacząć od tego takiego wydarzenia, które się zaczęło dzisiaj na UG, konkretnie
czyli
na...
świeżynka.
Tak, konkretnie
świeżynka.
Na Wydziale Filologicznym. Można powiedzieć, że to jest takie wydarzenie trochę zamknięte, takie powiedzmy, jak ktoś nie jest za bardzo zainteresowany, to może się wynudzić, ale zapewniam, ja dzisiaj byłem, nie wynudziłem się nawet aż tak, jak przypuszczałem. Nie, żartuję. Chodzi o Dni Szulcowskie, organizowane przez Pracownię Szulcowską, czyli taka trzydniowa debata o literaturze Brunona Schulza.
Schulz bardzo ciekawą postacią w literaturze jest.
Jest. Tak, ale może zanim my sobie trochę pomówimy o tym, czym jest Schulz, kim jest Schulz i jaka jest jego, jaki, powiedzmy, nasz odbiór, no to ja pozwoliłem sobie dzisiaj jeszcze zrobić taki krótki materialik dźwiękowy, ponieważ Dni Szulcowskie zaczęły się dzisiaj. No to porozmawiałem z profesorem Stanisławem Rośkiem, który jest
inicjatorem
tak, właśnie Pracowni Szulcowskiej, oraz z doktorem Stanleyem Billem z Uniwersytetu w Cambridge, którzy właśnie nam trochę o Schulzu opowiedzą.
Stanisław Rosiek i cóż mogę powiedzieć, ja jestem szulcologiem. Chodziło nam o to przede wszystkim, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu, kiedy umieszcza się Schulza w Drohobyczu i okolicach. Traktuje się go jako kogoś, kto nie znał świata, kto był jakimś takim właśnie zahukanym, nieśmiałym, skromnym nauczycielem prowincjonalnego miasta. Chcieliśmy pokazać, że jego zewnętrzne kontakty z najlepszymi i największymi artystami, pisarzami tamtej epoki. Chcieliśmy też zobaczyć go w perspektywie rozleglejszej, światowej. I jeśli ja dobrze pamiętam, to hasłem głównym tych dni szulcowskim jest wyjście z Drohobycza. Schulz jest z jednej strony intrygujący, a z drugiej strony ukryty. I ta dysproporcja między jego takim wezwaniem, które i jako człowiek, i jako artysta nam przedstawia, a znikomością śladów jego biografii, tu na marginesie powiem, że właśnie całe jego archiwum życiowe przepadło. Także ślady i świadectwa, jakie zostały, jakimi dysponujemy, z trudem były gromadzone przez kolejne generacje szulcologów, poczynając od Wicowskiego. Schulz jest wyzwaniem, takim wyzwaniem dla biografów, dla historyków literatury i kultury, ale też jest wyzwaniem dla interpretatorów, dlatego że jego proza z trudem poddaje się takim hermeneutycznym zamknięciom i zabetonowaniu, że odnieść można wrażenie, że każda interpretacja jest tymczasowa i od razu zdradza swoją tymczasowość i skłania do tego, by takie wysiłki interpretacyjne wiecznie ponawiać. Są pisarze prości, znaczy w tym sensie prości, że po przejściu iluś tam faz interpretacji ustala się pewien typ mniemanie na temat jego twórczości i poza to trudno wyjść. U Schulza tego nie ma. Schulz ciągle jeszcze mimo intensywnych prac interpretacyjnych nie zastygł w jakimś interpretacyjnym kanonie. Na razie ruch w interesie szulcowskim jest spory i nie ma symptomów, że on się zmniejszy, wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie. Odnieść można wrażenie, że z każdym rokiem krąg zainteresowanych jego osobą i twórczością jest coraz większy. No dodam tu jeszcze to, że jest też on przedstawiany jako ofiara Holokaustu, którą rzeczywiście był. Ma też taką recepcję, nie jako pisarz i artysta, lecz właśnie wybitna indywidualność, która stała się ofiarą zagłady. Ojczyzną pisarza jest język, w którym pisze. I że jeśli on wybrał polszczyznę, mógł pisać po niemiecku, mógł pisać w innym języku, ale charakterystyczne i istotne, że wybrał polski, więc jest w oczywisty sposób polskim pisarzem, ale z drugiej strony w oczywisty sposób jest pochodzenia żydowskiego, wyrosłego w kulturze żydowskiej. Wprawdzie jego rodzice, jego rodzina nie należeli do ortodoksyjnych Żydów i zdaje się, że w domu mówiło się głównie po polsku, ale jednak mimo wszystko to jest to środowisko.
Nazywam się Stanley Bill, jestem dyrektorem programu studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge.
Co jest takiego pasjonującego w Schulzu?
Dla mnie to jest właśnie ten bardzo oryginalny klimat, może nawet nadmiernej metaforyki, która może na samym początku jakoś mnie przeciągała do jego pisarstwa, a potem właśnie te wątki biograficzne, oczywiście też tragiczne, ale poza tym to, że on po prostu należał do tego świata przedwojennego, który już nie istnieje, do świata Kresów, Drohobycza i tego całego regionu koło Lwowa, więc historia tego regionu, jak ten region teraz wygląda, bo ja często podróżuję na Ukrainie i często bywam w Drohobyczu obecnie, to wszystko po prostu mnie fascynuje. Często zastanawiam się nad tym, czy mam jakieś inne spojrzenie na polską literaturę właśnie dlatego, że jestem za granicę i może na samym początku tak było, ale z drugiej strony ja mieszkałem w Polsce przez dość długi czas i spotykam się z polskimi szulcologami już chyba od dawna, więc nie wiem, czy bym powiedział, że jest coś bardzo innego właśnie w moim podejściu, ale całkiem możliwe, że ja patrzę trochę na Schulza z perspektywy literatury światowej i czasem mam wrażenie, że mam ogólnie, jeżeli chodzi o polską literaturę, że widzę dość łatwo może te uniwersalne jakby cechy, może trochę łatwiej niż polscy badacze czasem, którzy mogą nawet nie mieć takiej pewności co do znaczenia polskich pisarzy na skali światowej, kiedy często przede wszystkim w przypadku takiej postaci jak Brunona Schulza jak najbardziej to znaczenie jakby międzynarodowe jest.
Czy Schulz jest pisarzem uniwersalnym, światowym według pana?
Jest oczywiście pisarzem bardzo specyficznym. No i z tego powodu to nie jest pisarz, którego każdy będzie czytał na świecie, ale jako reprezentantem pewnego typu literatury awangardowej, powiedzmy, jest znany i jest czytany przede wszystkim przez innych pisarzy i innych artystów na Zachodzie. Więc on miał dużo wpływu na właśnie współczesnych pisarzy i innych pisarzy XX wieku, na przykład amerykańskich. On miał naprawdę dość duży wpływ jak na taki pisarz, powiedzmy, niszowy. I nadal ma. Schulz był czytany właśnie w swoim czasie, nawet pomimo tego, że był Żydem. No, była krytyka antysemicka, która wtedy się pojawiała w prasie prawicowym na przykład. Moim zdaniem to jest pisarz, który wymyślał zupełnie oryginalny świat i stworzył klimat kompletnie po prostu niepowtarzalny w swoich dziełach, oczywiście nielicznych dziełach. I z tego powodu ja mógłbym stwierdzić z całą pewnością, że to jest pisarz, którego współcześni Polacy powinni czytać i być z niego dumni.
Aniu, jesteś dumna z Schulza?
Myślę, że tak. Jakoś ta literatura do mnie przemawia, powiem szczerze. Chociaż na początku, przy moim pierwszym spotkaniu z Schulzem, a to było, już nie pamiętam, gimnazjum albo liceum, no to wydawała mi się strasznie niezrozumiała, taka ciężka, toporna, ale przy kolejnym spotkaniu już w trakcie studiów filologicznych odkryłam Schulza, że tak powiem, na nowo. I wtedy już zaczął mi się podobać.
Wspaniale. Znaczy ja zawsze, powiem od siebie, mi się zawsze jakoś podobały rysunki Schulza, które
A to
gdzieś
prawda.
Są czasem dołączane w niektórych wydaniach, czasem są pomijane, ale rysunki, jego ilustracje, grafiki mi się wydają bardzo ważną częścią jego twórczości, no, taką bardzo charakterystyczną.
No tak, ja myślę, że w ogóle czytanie Schulza bez znajomości jego grafik, no tak nie do końca ma sens.
Znaczy jest takie niepełne.
No, no tak.
Takie...
No nie da się ukryć.
Takie jednak... po łebkach trochę.
Tak. No.
Ale właśnie, może polecając jeszcze dni szulcowskie, no bo wiadomo, one zaczęły się dzisiaj, ale trwają jeszcze do soboty, do 16 listopada.
Czyli jest jeszcze okazja się tam pojawić,
tak,
posłuchać.
Pojawić, posłuchać, coś ciekawego się dowiedzieć, załapać się na przerwę kawową nawet, więc jest,
wow,
jest nawet taki plus. Profesor Rosiek, który tutaj się wypowiadał, już zapowiedział mi, że będzie mówił o Księdze Bałwochwalczej Schulza. Też właśnie takim zbiorze grafik, można by tak powiedzieć. Tyle, że właśnie to też, tak jak to pan profesor mówił, to będzie trochę takie docieranie, powiedzmy, do źródeł artystycznych czy trochę erotycznych fascynacji właśnie Brunona Schulza.
Brzmi interesująco.
Brzmi intrygująco. Jeszcze dodając do tego tytuł wystąpienia, Schulz wychodzi z szafy.
No to tym bardziej zachęcam.
Ja jestem jak najbardziej
posłuchania i przybycia.
Zainteresowany. Jakby ktoś był zainteresowany, to wystąpienie profesora Rośka będzie jutro o 14. Ale całe dni szulcowskie zaczynają się już o 11. O 11 też zaczynają się w sobotę, więc cały dzień trwa zabawa szulcowska i intelektualne tutaj nasze pole, które się, no, tak.
No, tak.
Trochę się
No myślę, że się rozpłynąłeś troszeczkę nad tym Schulzem.
Znaczy tak, bo znaczy, powiem tak. Wydaje się z pozoru, że mówienie tylko o Schulzu jest nudne, ale dzisiaj właśnie jak sobie siedziałem na części, powiem szczerze, na części panelu, to część profesora Mirosława Wójcika, Schulz i Zagadłowicz. Porównanie, znaczy powiedzenie o spotkaniu tych dwóch pisarzy było niezwykle interesujące, szczególnie dlatego, że profesor Wójcik był tak zafascynowany tym tematem i ja akurat bardzo lubię słuchać kogoś, kto jest zafascynowany tematem, bo ja sam przy okazji jestem,
no tak,
tym tematem.
Fajniej słucha się kogoś,
zaintrygowany.
Kto jest zainteresowany tym, co mówi.
Tak. Jeszcze jest taka ciekawostka, bo profesor pokazywał rysunek, prawdopodobnie rysunek Zagadłowicza, który właśnie przez większości albumów jest podpisywany jako właśnie grafika przedstawiająca Zagadłowicza. Na pewno jest autorstwa Brunona Schulza, co do tego nie ma wątpliwości. Ale jak podaje jedno z pierwszych katalogów, gdzie jest ten rysunek, ta grafika, owa postać nie jest podpisana jako Emil Zagadłowicz, tylko jest to podpisane, że to jest portret kobiecy.
No,
jest
ciekawie.
Taka ciekawostka właśnie i dlatego właśnie dni szulcowskie, czy ogólnie takie spotkania z naukowcami, z badaczami, którzy wyciągają naprawdę drobiazgi.
I smaczki
z życiorysu, z życiorysów pisarzy są tak intrygujące, więc no, ja ze swojej strony polecam naprawdę wybrać się na dni szulcowskie, choć może się to wydawać z pozoru
nudne,
że to jest takie nudne ględzenie. I może jest w niektórych wypadkach, ale naprawdę czasem trafiają się perły, jak właśnie wystąpienie profesora Mirosława Wójcika. Więc
okej, no to
ja
my
polecam.
Tym smaczkiem zakończymy tę część raportu, no i zapraszamy na smaczek muzyczny.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
Zachwycaliśmy się trochę nad Schulzem, ale teraz Ania nie będzie się zachwycać nad książką, którą przyniosła dzisiaj.
No niestety.
No niestety.
Jakoś ostatnio tak trafia, że się nie zachwycam tymi książkami. Nie wiem, co się stało.
To ty je czytasz. To ty decydujesz, co nam tutaj będziesz mówić, więc...
No ale życie nie składa się tylko z dobrych książek, tak? Znaczy nie mówię, że ta książka jest zła, tylko po prostu mi się tak średnio podobała.
Dobrze, a co to jest?
To jest książka Dzieci Kazimierza, autorstwa Michała Garapicha. I co mogę powiedzieć o tej książce? To jest swego rodzaju, że biografia to nie do końca, ale tutaj pan Michał Garapich stara się odtworzyć w tej książce dzieje swojej rodziny, skupiając się głównie jednak na tytułowym Kazimierzu.
Czyli taka trochę genealogiczna?
Tak, tak.
Tak można by powiedzieć?
Takie, można powiedzieć, literackie drzewo genealogiczne, które jest bardzo rozbudowane, ale to bardzo.
No to dobrze, no to chociaż jest dużo wątków, o które można zahaczyć, prawda?
Za dużo.
Aha.
Za dużo. No, tytuł Dzieci Kazimierza, ale no...
Ale ile jest tych dzieci?
trudno jest lekko opisać żywot 19 dzieci.
Czy to są wszystkie dzieci należą tu właśnie do tytułowego Kazimierza?
Tak.
To on je stworzył.
Tak, on je stworzył, zmajstrował.
Mhm. Znaczy, zapowiada się bardzo ciekawie. No,
tak,
jeden ojciec, 19 dzieci.
Tak, właśnie zaintrygowała mnie ta historia. Tak, kiedy się z nią zapoznałam, powiedzmy pobieżnie, jakieś tam opisy czytałam, ale kiedy już próbowałam się zagłębić, szło mi to bardzo, bardzo, bardzo topornie ze względu na ilość imion, nazwisk, oprócz samych dzieci, to jeszcze kobiet, których te dzieci były. Tego jest mnóstwo.
Czyli one nie były z jednej matki?
Nie, no co ty.
Wolę dopytać, jakby,
nie,
wiesz.
Nie, nie.
Ojciec jeden, no ale...
No ale matki cztery.
Aha, matki cztery.
Tak.
No dobrze.
No bo tutaj warto wspomnieć, że ten pan Kazimierz pochodził z takiego rodu ziemiańskiego.
A w jakim okresie on żył? Może to sobie jeszcze powiedzmy.
To jest chyba przełom XIX i XX wieku.
Aha.
To... Tak mniej więcej te czasy. Znaczy od tego przełomu to się wszystko zaczyna, bo tu jest nie tylko opisana historia samego Kazimierza, ale też ojca, tytułowego bohatera. I to się właśnie mniej więcej zaczyna w czasie tego przełomu wieków. I co ważne, akcja dzieje się na terenach Kresów, tam głównie Ukrainy. Także to... I ta kultura ziemiańska tam bardzo, bardzo silnie zakorzeniona była.
No ale tak jak mówisz, mnie to przynajmniej intryguje, no bo mamy tak. Jeden ojciec, cztery matki, 19 dzieci, w ogóle styk kultur, jakim są Kresy, tak? Kultura
tak.
Polska, ukraińska. Wszystko jakby tu się miesza trochę, więc wydaje się, że historia będzie jak najbardziej intrygująca, ciekawa.
No tak, ja nie mówię, że historia nie jest...
Z czego wynika twoje rozczarowanie?
Z toporności, z jaką jest to przedstawione, ale być może ta toporność bierze się z tego, że to jest literacki debiut naszego autora. Autorem jest antropolog, który pracuje na co dzień w Londynie jako wykładowca. No nie wiem, być może teksty naukowe pisze całkiem niezłe, jednak no mam wrażenie, że w niektórych momentach chcę zawrzeć jak najwięcej informacji, ale momentami sam się gubi. I tutaj opowiada nam o swoim stryju Pawle i nagle wraca do jakiejś babki, ciotki i potem znowu krąży wokół Pawła. To trochę dezorientuje czytelnika. Tak przynajmniej mnie dezorientowało.
Czyli...
Dużo nazwisk i imion.
Czyli autor po prostu wiedział, co pisze i chyba wiedział za bardzo i trochę
może tak
przedobrzył.
Tak.
Może to jest
może
ten
to jest,
klucz.
Tak. Tak, myślę, że tak. No poza tym życie innych ludzi nas interesuje bardzo. No dlatego też w sumie sięgnęłam po tę książkę, ale no sama... Historia 19 dzieci, no to jednak przyznasz, to jest wyczyn.
Ale właśnie, czy autor opisuje każde dziecko po kolei i jest osobna historia, czy to się właśnie miesza, tak jak
to
już
się
mówiłaś?
To się miesza, bo tu jest, tytuł jest Dzieci Kazimierza, ale jest jeszcze opisany ojciec Kazimierza, syn autora. W ogóle w pewnym momencie miesza się... ileś pokoleń i po prostu można dostać korby.
Bo tytułowy Kazimierz jest dziadkiem, pradziadkiem autora?
Chyba prapradziadkiem. Aha. Albo pradziadkiem, albo prapradziadkiem. Nie jestem pewna do końca. Bo tego... No tego było mnóstwo. Jak tutaj uchylę ci rąbkę tajemnicy i pokażę takie naszkicowaną... To nie jest drzewo genealogiczne, jak to mówi autor, tylko mapa.
Czy powiedzmy rodzaju. Tak, bo słuchacze nas nie widzą tego wspaniałego rysunku. Mamy rozrysowane chmurki, które wyglądają trochę jak drzewo genealogiczne z różnymi rozgałęzieniami od głównego Kazimierza. I wygląda to trochę jak mapa myśli. Tak mi się to kojarzy, że są takie po prostu plamy napaćkane w najróżniejszych miejscach i po prostu wszystko się rozgałęzia od każdego miejsca i wszystko jest ze sobą powiązane, połączone i właściwie trochę lekki chaos.
Tak, i tutaj
rysunku.
Jest jeszcze notatka samego autora. To nie jest drzewo genealogiczne, to jest mapa postaci występujących w książce w celu połapania się, kto kim jest. Szczerze mówiąc, niewiele to pomogło, żeby połapać się, kto kim jest. Bo no sama ta mapa też nie jest do końca czytelna, bo jest tego strasznie, strasznie dużo i gęsto.
Jest tak napaćkany, tak powiedziałbym.
No tak.
Jeśli patrzę na tę grafikę. No nie jest to jakby zachwycające to, co mówisz, że ta książka jest taka...
No niestety. No, miałam spore oczekiwanie. Myślałam, że to się będzie czytało naprawdę... Dobrze, no. Jeżeli chciałabym opisać historię na przykład mojej rodziny, to no nie wiem, czy bym po prostu tak gęsto nasiała tam tych nazwisk na jednej stronie.
Ale powiedz chociaż, czy te historie, które tutaj są, jeśli już powiedzmy, dobra, one są pomieszane, są trudno się ogarnąć, kto jest kim, ale powiedzmy, czy same historie, tak? Czy chociaż jedna historia, którą tu przeczytałaś, była na tyle fascynująca dzieje któregoś z tych dzieci Kazimierza, że to jakoś rekompensowało trud ogarnięcia, kto kim jest z bohaterów?
Tak, pojawiały się tam takie historie mocno porywające, że tak powiem. Może nie dziecka Kazimierza akurat, ale jego ojca, kiedy przeniósł szczątki swoich przodków do rodzinnego grobowca. Po prostu dokonał ekshumacji i przeniósł te szczątki do, no, w inne miejsce po prostu. I związana z tym była klątwa, coś takiego. Też ludzie bardzo dużo tam plotkowali, bo to jednak no, mocno osadzona w tradycji no, miejscowość była, że tak powiem. I mimo, że starano się zachować tę ekshumację w tajemnicy, to jednak wiadomo, no ktoś tam jakiś uprzejmy się znalazł i plotki po wsi chodziły. No i tam dużo, żeby powiedzieć, złego, może nie do końca złego, ale od tamtego czasu rodzina miała troszeczkę pod górkę w pewnych kwestiach.
No to jest bardzo ciekawe.
No tak, no ja nie mówię, że cała książka jest nudna. W ogóle nie powiedziałam, że jest nuda. Po prostu jest no, toporna, ciężka w przyswojeniu. Ciężko jest się połapać w tej mnogości.
Chaotyczna.
Też. Też.
Tak właśnie myślałem, tak jak o tym... Znaczy, powiem tak, okładka wygląda ładnie. Całe wnętrze też wygląda ładnie. Są zdjęcia może? Czy nie ma? Czy nie mam czego szukać?
No...
Nie ma.
Próbuj szczęścia.
Nie ma niestety. No trudno. No a wydawało mi się, że chociaż coś będzie jakaś
ilustracyjka. To by było bardzo odświeżające po niektórych momentach, fragmentach tej książki, kiedy autor podzieliłby się jakimiś zdjęciami, czy chociaż obrazami, które w tym gospodarstwie na przykład wisiały. Bo to jednak była bogata rodzina, jeśli o to chodzi, więc jakieś tam dobra musiała posiadać.
No właśnie, albo chociaż zdjęcie, jak to teraz wygląda, to zawsze można sobie jakoś to lepiej...
To byłoby odświeżające i być może powstaną kiedyś inne wydania. Jeśli pojawią się zdjęcia, to kto wie, może to będzie lżejsze do przyswojenia.
No może. No trochę chyba mnie tu zagadałaś. Więc,
no jak nigdy.
Jak nigdy. Więc ja ze swojego tematu, który chciałem poruszyć, niestety pozostawię w milczeniu.
Tak.
Zostawię go na następny tydzień.
No nasi słuchacze będą teraz przebierali
nóżkami. Ja nie powiem, co przygotowałem na dzisiaj, ale coś ciekawego.
Ja też jestem ciekawa. Co masz do przedstawienia?
Ja sam jestem bardzo ciekaw. Nie, no.
Taki byłeś przygotowany?
Nie, oczywiście miałem coś ciekawego, tak anegdotycznie, ale To wszystko będzie za tydzień.
No a tymczasem chyba będziemy się żegnać.
Oczywiście, że będziemy się żegnać, gdyż czas naszego programu dobiegł końca, a już kolega następny chce, tak, chce wejść tutaj do studia i zacząć swoją audycję. Więc my się z wami żegnamy.
Anna Torchan
i Jakub Ruźniak. Do usłyszenia.